Storybox przedstawia Małgosia Podgórska, Ratunku. Czyta Lena Szymszajner. Rozdział pierwszy. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Właśnie to wypełniało ciszę dużego, surowego pomieszczenia, gdzie zwykle oddział specjalny miał swoje odprawy. Josh, specjalista od komunikacji, nieumiejętnie próbował nawiązać rozmowę z Jess o wczorajszym meczu piłki nożnej. Zazwyczaj przegadywali razem wiele czasu, obrzucając błotem drużyny i zawodników, które akurat ta druga osoba lubiła. Ale dziś czuło się napięcie w powietrzu. Zawsze tak było, gdy dostawali wiadomość o nowej misji. Minęło parę tygodni od ostatniego zadania. Wszyscy byli spragnieni akcji i przepełnieni oczekiwaniem. Atmosferę wypełniała woń ekscytacji połączona ze śmiertelną powagą. Stąd trudno było czekać na wesołków Majka i Jake'a, operacyjnych żołnierzy każdej zbrojnej akcji. Razem w sytuacjach codziennych byli jak duże dzieci. Zawsze pełni sprośnych dowcipów, szukający rozrywki, zwady, czegokolwiek, co wypełniłoby im ten brak zagrożenia życia poza pracą. Obydwaj wysocy, wysportowani, silni, wizualne marzenie większości kobiet. Osobno jednak byli zupełnie innymi ludźmi. Mike był szalonym blondynem, beztroskim motorem napędowym tej paczki, który ciągnął Jake'a na każdą wyprawę. Jeśli razem zrobili coś głupiego, to z pewnością wpadł na to Mike. Jake natomiast był tym bardziej powściągliwym, wycofanym dżentelmenem, dzięki któremu obydwaj wracali z tych wypraw żywi. Na swój sposób wzajemnie ratowali sobie życie. Jake zapewniał też szczyptę rozsądku potrzebną do uniknięcia śmierci. W zwykły dzień to on mówił: ostatni drink, Mike. Co nie przeszkodziło im wypić jeszcze po trzy, ale to dzięki niemu Mike przypomniał sobie, że kiedyś należy wstać i wrócić do domu. Mike natomiast przypominał Jake'owi, że z tego domu trzeba wyjść. Miał on mroczny moment w swoim życiu, gdy zginęła jego młodsza siostra. Mnóstwo osób ginie w wypadkach samochodowych każdego tygodnia, ale nigdy nie podejrzewasz, że wśród tej grupy znajdzie się ta jedyna bliska ci osoba, która nadaje sens słowu dom. Gdy Jake wyprowadzał się na swoją pierwszą misję, siostra zaczynała dopiero liceum. Mimo różnicy wieku byli ze sobą bardzo blisko. W przerwach na uczelni, a potem między jedną i drugą misją, Jake'a razem wyjeżdżali na wycieczki lub odwiedzał ją na studiach w akademiku. Och, jak ona lubiła te wizyty. Po pierwszej stała się niezwykle popularna wśród dziewczyn, bo każda jej koleżanka chciała poznać tego silnego, opiekuńczego przystojniaka. Koledzy nie byli już tak entuzjastycznie nastawieni do jej brata i tych wizyt, ale nie przejmowała się tym zbytnio. Mając w planach zostanie lekarzem, była jedną z tych dziewczyn, które rzeczywiście poszły się uczyć na studia. Gdy zginęła, Jake długo się obwiniał, bo przecież mógł być przy niej, bo mógł z nią więcej jeździć. Wtedy na pewno uciekłaby przed tym kolesiem, który zwyczajnie zasnął za kierownicą i w nią uderzył. A może mógł kupić jej lepszy wóz? Może droższa marka zapewniłaby lepsze bezpieczeństwo? Powodów do obwiniania się było mnóstwo, tak jak opróżnionych butelek alkoholu, mających znieczulić ból po stracie. Gdy Jake zawalił drugą misję z rzędu, po prostu się nie pojawiając, Mike wziął go pod swoje skrzydła. Nikt dokładnie nie wie, co zrobił, co powiedział. Wiadomo jedynie, że prawie porwał go z mieszkania, co w jego stanie nie było specjalnie trudne, i wywiózł go do jakiejś chatki w lesie. Po tygodniu stawili się obydwaj trochę poobijani i stękając z bólu na sali treningowej jednostki szykowali formę do następnej misji. Od tamtej pory Mike wyciągał Jake'a na wszelkie eskapady i tak powstał tandem cudownych braci, jak ich nazywali inni członkowie grupy. Był to skład ludzi najlepszych w swoim fachu, zwerbowanych z wojska. Członkowie jednostki cechowali się militarnymi umiejętnościami, doświadczeniem, odwagą, sprytem, odpornością na stres, kreatywnym myśleniem w najtrudniejszych sytuacjach i wieloma innymi specjalnymi kwalifikacjami. Byli najlepszymi z najlepszych, najętymi do pracy z klientem prywatnym, co zapewniało im świetne zaplecze finansowe i sprzętowe. Za każdą misją zazwyczaj stał ktoś z grubym portfelem, kogo było stać na ich usługi, i podobnie było w tym przypadku. Zleceniodawcą okazał się bogaty tatuś, więc z ich punktu widzenia najgorszy klient, który musi zdać sobie sprawę, że pieniądze to jednak nie wszystko. Mimo że niejednokrotnie pomogą wyciągnąć z więzienia, pozwalając zatrudnić wygadanego adwokata ze znajomościami czy zapewnić najlepszą opiekę szpitalną, jednak w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy równi. Po części dlatego było nerwowo w pokoju, że ich klient czekał na wideopołączenie, upierając się, że chce przemówić do całej ekipy. Wszyscy, którzy oczekiwali już tylko na gwiazdorski duet, zdążyli zrobić szybkie rozeznanie. Ich klient to bogaty, surowy biznesmen, który dorobił się niemałej fortuny na handlu nieruchomościami. Zaczynał od wykupywania w biednych dzielnicach starych kamienic, które potem burzył, i budował centra handlowe, hotele, kasyna. Niezbyt go obchodziło, że rozwalające się domy dawały schronienie najbiedniejszej części miasta, która wciąż walczyła o przetrwanie. Według niego, jeśli kogoś nie stać było na czynsz, to jego miejsce było w barakach zapewnianych przez miasto. Takie i inne posunięcia sprawiły, że miał reputację człowieka bezwzględnego, ogólnie mało sympatycznego, ale świetnie umiejącego wykorzystać sytuację na rynku. Prywatnie był wdowcem z jedną córką, Megan. Jego ukochana żona zmarła, wydając ją na świat. Po jej śmierci zamierzał poświęcić się przyszłości córki w sposób, jaki wydawał mu się najlepszy, czyli stworzyć ją na podobieństwo swego genialnego jestestwa. Jego pech polegał na tym, że trafiła mu się córka z sumieniem i misją pomagania biednym i opuszczonym dzieciom. Na pewno te ckliwe tendencje były po zmarłej matce, bo doskonale wiedział, że charakter ma po nim. Choć był wielkim biznesmenem, który w rozmowach negocjacyjnych potrafił przekonać najtwardszych zawodników, zbyt często musiał ulegać sensownym argumentom i diabelskiemu uporowi córki. Wiedział, że gdyby tylko ukierunkować jej pasję i rozum na tory biznesowe, nie miałaby sobie równych. Ale nie. Ubzdurała sobie pracę nauczycielki z domku na prerii, gdy on miał dla niej przygotowany wspaniały plan, według którego zostanie największą kobietą biznesu w kraju. Miał nawet upatrzonych kilku synów swoich kontrahentów. Wszyscy prezentowali się doskonale i mieli swoje dobrze prosperujące biznesy. Z powodu małego jego zdaniem nieporozumienia w sprawie przyszłości córki nawet ucieszył się z jej pomysłu, by po zdanej maturze zamiast iść na studia trochę pozwiedzać świat. Miała uczyć się języków i szykować do przejęcia stworzonego przez niego biznesowego świata. Po cichu jednak liczył, że nabierze obycia i doświadczenia również w sytuacjach damsko-męskich. Do tej pory wszystko, co ją interesowało, to były nauka, sport i parafialna ochronka dla dzieci, gdzie spędzała czas wolny. Ani razu nie słyszał o żadnym chłopaku, którym by się interesowała, lub o potrzebie pieniędzy na jakieś wystrzałowe ciuchy, na dyskotekę czy na cokolwiek równie nastoletniego. Ogólnie, jak na córkę bogatego ojca, była stosunkowo mało przygodowa, czy też wymagająca finansowo. Gdy po maturze poprosiła o pieniądze na wyjazd, by zanim zacznie kształcić swoją zawodową przyszłość, trochę poznać świat i samą siebie, był zadowolony. Choć oczywiście zamiast do Paryża, Londynu czy innego równie cywilizowanego europejskiego miasta, chciała wyjechać do jakichś wiosek na obrzeżach Sycylii. Na szczęście ojciec jako sponsor wymusił Mediolan, który w ramach kompromisu stał się ostatecznym miejscem jej pobytu. Po roku Megan wróciła gotowa do kontynuowania edukacji, co uczczono bankietem. Ojciec, łącząc przyjemne z pożytecznym, powitał córkę w gronie swoich kontrahentów i ich doskonałych synów. Po tymże wieczorku, kiedy mógł się nią wreszcie pochwalić, torując jej przyszłą drogę zawodową, ona spokojnie poinformowała go, że zdecydowała się iść na pedagogikę, by w przyszłości stworzyć centrum pomocy biednym dzieciom. Co w takiej sytuacji robi kochający, rozsądny i wyrozumiały ojciec? No, z pewnością coś akceptującego i wspierającego, ale jako że w tej historii takiej postaci nie ma, równie spokojnie poinformował ją, że aplikacja na ekonomię i marketing jest już przygotowana i wypełniona. Jako bonus zaprezentował jej kilka mniejszych spółek, by wybrała jedną do szlifowania swoich talentów menedżerskich. Doszło do wielkiej kłótni, po której grzecznie podziękowała, pożegnała się, a następnego dnia złożyła papiery na pedagogikę.